Donald Trump zdecydował, aby do hrabstwa Los Angeles skierować 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Amerykański prezydent zdecydował się na taki ruch w związku z protestami przeciwko działaniom służb migracyjnych. W kalifornijskim Paramount służby użyły wobec około 100 demonstrujących gazu łzawiącego. Protesty w Los Angeles wybuchły po działaniach agentów, podczas których schwytano co najmniej 44 imigrantów. To nie jedyne problemy Donalda Trumpa. Prezydent USA stwierdził niedawno, że nie zamierza naprawiać swojej relacji z Elonem Muskiem. I dodał, że miliardera czekają poważne konsekwencje, jeśli zdecyduje się wspierać finansowo demokratów. Donald Trump odniósł się w ten sposób do publicznej kłótni z miliarderem, który do niedawna był częścią jego gabinetu. Musk między innymi stał się zaciętym krytykiem tak zwanej wielkiej, pięknej ustawy regulującej wśród wielu innych kwestii również system podatkowy i wydatki budżetowe. Musk nazwał ją paskudztwem oraz wskazał, że znacząco zwiększy deficyt budżetowy i doprowadzi Stany Zjednoczone do bankructwa. Publiczna kłótnia między Muskiem i Trumpem trwa już kilka dni. Prezydent USA zagroził miliarderowi, że rząd zerwie kontakty z jego firmami. Nie tylko kontakty, ale też kontrakty. Amerykańskie media szacują, że mogą być one warte nawet 38 miliardów dolarów. Donald Trump odniósł się także do ukraińskiej operacji Pajęczyna, w wyniku której zniszczono 41 rosyjskich samolotów wojskowych. Pytany, czy zmieniło to jego postrzeganie sytuacji na temat kart, które ma do dyspozycji Ukraina, Trump odparł: cóż, dali Putinowi powód, żeby ich zbombardował. Dodał też, że nie podobał mu się ukraiński atak. Kiedy to zobaczyłem, powiedziałem, no to teraz będzie uderzenie Rosji. W innej, jednej z ostatnich wypowiedzi prezydent USA porównał wojnę Rosji z Ukrainą do walki nielubiących się nawzajem dzieci. Jego zdaniem próba rozdzielenia ich na siłę nie ma sensu. Czasem lepiej jest pozwolić im się bić przez chwilę. Co jeszcze nas czeka w tym kontekście ze strony amerykańskiego prezydenta i z jakim skutkiem? A pierwszym naszym gościem jest pan dr Karol Schulz, europeista i amerykanista, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pozdrawiam Szczecin i okolice.
Pozdrawiamy serdecznie Wrocław. Panie doktorze, przypomnijmy kluczowe fakty, gdy chodzi o protesty. W Los Angeles w USA od piątku trwają protesty, które wybuchły po aresztowaniu kilkudziesięciu imigrantów. Na podstawie decyzji Donalda Trumpa do miasta wysłano żołnierzy Gwardii Narodowej. Donald Trump chciałby nawet, żeby tam wysłać Marines, ale to chyba na bakier z amerykańską konstytucją. Spotkało się to z krytyką lokalnych władz, to wysłanie tych żołnierzy Gwardii Narodowej. Gubernator stanu Kalifornia zapowiedział pozew przeciwko prezydentowi USA. Czy sytuacja już jest opanowana i dlaczego te protesty przeciwko tym ostrym działaniom antyimigranckim, gdy chodzi o tych nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych, wybuchły dopiero teraz?
No bo Trump uderzył w stanie, w który jest mu najbardziej nieprzychylny i republikanom jest tradycyjnie najbardziej nieprzychylny, czyli w Kalifornii. No, demonstranci sami spośród powodów podają jako jeden najważniejszy z tych, że oni tych imigrantów potrzebują po prostu jako rąk do pracy. Natomiast ja podejrzewam, że to nie jest koniec i dalsza eskalacja póki co jest w interesie Trumpa, bo badania sondażowe pokazują, że większość Amerykanów chce ograniczenia nielegalnej imigracji, nawet jeżeli nie rozumie skutków tych działań. Ale jako hasło to im pasuje.
I rozumiem, że Donaldowi Trumpowi nie zależy na tym, żeby te skutki relacjonować. A te skutki będą takie, że zabraknie siły roboczej, że tych wiele najmniej płatnych posad nie będzie obsadzonych, czy też takich stanowisk pracy i po prostu wiele usług może zdrożeć.
Absolutnie tak, to się już dzieje. Myślę, że nasi słuchacze, państwa słuchacze, ale w ogóle Europejczycy nie zdają sobie sprawy z tego, co się powoli przebija do naszej świadomości, że miejscami Stany Zjednoczone to jest kraj trzeciego świata na europejskie standardy, jeśli chodzi o usługi publiczne, dostęp do edukacji, zdrowia, nawet do produktów w sklepach. Natomiast w dużej mierze ich zamożność jest możliwa dzięki, no nie chcę używać tego słowa, niewolniczej pracy, ale wykorzystywaniu bardzo taniej pracy imigrantów, którzy boją się jednego, że urząd imigracyjny do nich wpadnie i ich deportuje, więc siedzą cicho, pozwalają na łamanie ich praw i robią najgorsze prace, które żaden Amerykanin nie chce już wykonywać, więc absolutnie, jeżeli to będzie robione tylko w taki sposób punitywny, że się będzie łapało tych ludzi i wyrzucało ich razem z rodzinami, tam wyrzuca się też dzieci 14-letnie, No to się odbije na pewno negatywnie na gospodarce i wtedy no niektórzy z ludzi głosujących na Trumpa mogą się zdziwić, że do tego doszło.
Pan jest również europeistą, to zapytam o te relacje Europy, a raczej Ameryki z Europą, bo tu Europa deklaruje chęć współpracy. Przypomnę marzec, wtedy pojawiały się te takie opinie, kiedy J.D. Vance był w Monachium i pokazał tę pogardę Europejczykami i potem pojawiły się takie analizy, że Trump i Vance gardzą Europejczykami, tak ocenił jeden z politologów, ale nie on jeden przecież taki był. Deutsche Welle pisało, rząd Trumpa chce gruntownie zmienić stosunki z europejskimi sojusznikami i zamierza wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO. Nawet tak alarmistycznie brzmiało jedno ze zdań tego artykułu, który cytuję. Na jakim etapie jesteśmy obecnie? O NATO możemy być spokojni, ale te relacje z Ameryką Europy będą ulegały pogorszeniu?
Moim zdaniem o nic nie możemy i nie powinniśmy być spokojni. Nie powinniśmy być spokojni, dlatego że to osłabia naszą motywację do zmian i uniezależniania się od Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Ja nie mówię o zrywaniu ze Stanami, tylko o uniezależnianiu się. Ja bym użył tu metafory, która chyba wielu Amerykanom będzie bliska. To znaczy Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa to są tacy prześladowcy, tacy bully w klasie. I póki my gramy w jego grę i pozwalamy mu robić to, co robi, czyli nas prześladować i przemocą nas rozgrywać przeciwko sobie, on będzie to robił. Jedyna skuteczna postawa Europy w dwóch przestrzeniach się objawiła. Jak przywódcy Unii Europejskiej, czterech z nich pojechało do Kijowa, w tym Donald Tusk, i powiedzieli Trumpowi, słuchaj, my tu stawiamy ultimatum Rosji, a jeżeli to się nie stanie, to będą sankcje. I on poczuł, że tam powstał jakiś jednolity front, to od razu uległ. I nawet Putin uległ, bo zaczął jak zwykle kręcić, bo to było kłamstwo. Zgodził się na rozmowy w Stambule. A druga sprawa to jest kwestia ceł. Jak zobaczył, że Unia Europejska po pierwsze nie wykonuje gwałtownych ruchów, ale asertywnie zapowiada, jeżeli wprowadzisz te cła, to proszę, tu i tu będą uderzone konkretne firmy, które mają swoje siedziby i miejsca pracy tworzą w Stanach, które przede wszystkim na ciebie głosowały. To było bardzo sprytne posunięcie. No i ten prześladowca, ten przemocowiec, jakim jest Trump, ten język zrozumiał, tylko my nie jesteśmy w ogóle konsekwentni w tym.
Czyli mamy do odrobienia jeszcze lekcje z konsekwencji. A co z NATO? Bo Mark Rutte, sekretarz generalny, ogłosił, że proponuje nowy cel wysokości wydatków na obronność. Zapowiedział, że kraje będą musiały inwestować między innymi w obronę powietrzną, myśliwce, czołgi, drony i personel. Personel według jego propozycji kraje mają przeznaczać 5% PKB na obronność i z tego 3,5% powinno być przeznaczone na podstawowe wyniki wydatki obronne, a 1,5% na inwestycje w infrastrukturę i przemysł. To uspokoi i zadowoli Donalda Trumpa, bo on o tych 5% mówił już od dawna.
Myślę, że nie. Tak jak przemocowca, powtórzę to słowo, nie zaspokaja spełnianie kolejnych jego żądań, bo pojawiają się kolejne. Znamy takich polityków i tak celowo dokonam tu porównania z Władimirem Putinem, bo moim zdaniem ich poglądy na prowadzenie polityki, zwłaszcza międzynarodowej, są bardzo zbliżone. Dlatego Trump pozwala sobie na tak skandalicznie, głupie, i już nie będę używał gorszych słów, komentarze jak to, że atakowanie militarnych celów w Rosji usprawiedliwia mordowanie cywilów w Ukrainie, bo to de facto powiedział Trump. Nie wolno spełniać jego żądań. To nie oznacza, że nie powinniśmy go słuchać, bo wiele z sentymentów, które on wyraża, po pierwsze ma poparcie wśród Amerykanów, a po drugie ma podstawy faktyczne. Bo my do tej pory jest parę państw Unii Europejskiej, które do tej pory nie płacą 2%, a myśmy się na to już dawno umówili i tu akurat Trump ma rację.
I teraz a propos Putina i Donalda Trumpa. Skąd oprócz fascynacji tyranią Trumpa bierze się też to, że nie krytykuje właśnie przywódcy Rosji. Czy nadal wierzy, że uda się go, czyli Putina i jego administrację, odciągnąć od współpracy z Chinami? To jest jego celem?
No to może być jedno z wyjaśnień. Wyjaśnień mamy dużo, od spiskowych takich, które, znaczy one w faktach mają pokrycie, a to nie znaczy, że skoro mamy korelację, to mamy związek przyczynowo-skutkowy. To znaczy, że Trump jest zasobem rosyjskich służb, bo robi bardzo dużo rzeczy na pożytek Rosji. Po drugie, chce być może zaspokajać swoją bazę wyborców, którzy w większości podziwiają rzeczywiście Putina jako tego sprawczego, silnego samca alfa. No i zbieżność wizji jednak władzy. Tak jak pan wspomniał, to jest raczej taki autorytarny sposób widzenia władzy. Politykom w stylu Trump, Putin, nie podoba się demokracja, bo są wybory. A jak są wybory, to się traci władzę. Dlatego Trump ciągle powtarza kłamstwo na przykład o sfałszowanych wyborach w 2020 roku.
A propos autorytaryzmu, jesteśmy świadkami upadku naszej demokracji. Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa ześlizgują się w kierunku pewnej formy autorytaryzmu. Właśnie ten proces jest nieodwracalny, ale obecnie USA przestają być demokracją. Tak poważnie powiedział Steven Lewicki w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika Der Spiegel. Przypomnijmy, politolog z Harvardu jest współautorem wydanej także w Polsce książki Jak umierają demokracje. Pan, no słyszę to i to przebija w pana wypowiedziach, nie darzy szczególnym szacunkiem, mówiąc delikatnie, Donalda Trumpa. Proszę powiedzieć, skąd w takim razie nasza tu prawica w Polsce darzy go ogromną estymą?
Dokładnie z takich samych powodów, dlaczego Trump darzy estymą Putina. Polska prawica w tym spolaryzowanym społeczeństwie, jeśli chodzi o ich koncepcję władzy, jest bliższa Moskwie niż Brukseli. I ja to mówię otwarcie, jest na to bardzo dużo, jest tuzin na to argumentów. Tylko jeszcze, jeśli mogę, to bym wrócił do tego, czy Stany Zjednoczone osuwają się w kierunku autorytaryzmu. Na pewno administracje mają taką, która by autorytaryzm chętnie wprowadziła, o czym Trump pisał w swoich książkach, mówił bardzo wiele razy. Jak tylko ktoś zaczął go to dopytywać, to się cofał, mówił, ale to były tylko żarty. Natomiast amerykańskie społeczeństwo autorytarne w swojej przewadze, podobnie zresztą jak polskie, nie jest. I ta specyficzna, ale też z większymi tradycjami kultura prawna w Stanach Zjednoczonych wciąż może powstrzymać tę erozję. No niestety w Polsce system prawny przez Prawo i Sprawiedliwość został rozmontowany w dużej mierze za poprzedniej kadencji, stąd mamy taki duży problem z powrotem do rządów prawa po prostu.
I na zakończenie, panie doktorze, patrząc na poczynania Donalda Trumpa, czy nadal musimy mieć zapięte pasy i być przygotowani na wszystko, bo wszystko się może wydarzyć i spodziewajmy się najgorszych rzeczy?
Jak najbardziej. I moim zdaniem powinniśmy sobie kupić własne auto produkcji europejskiej z pasami i z poduszkami powietrznymi i jechać już paralelnie, ale jednak w swoim kierunku.
Dziękuję bardzo. Pan dr Karol Schulz, europeista i amerykanista, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozdrawiamy Wrocław. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Odwzajemnie pozdrawiam.
I przy naszym telefonie teraz gościni pani Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka do spraw marketingu politycznego USA, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z panią, pani Magdaleno, chcę porozmawiać na temat końca wielkiej przyjaźni. Zastanawiałem się już od początku tej przyjaźni, kiedy takie dwie indywidualności jak Donald Trump i Elon Musk spotkały się na tej drodze do drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Jak to długo potrwa? Dwie osoby o wybujałym, ogromnym ego. No i długo to nie trwało. Pytanie, czy drogich nie zejdą się ponownie? Może emocje stygną i jednak panowie do siebie powrócą, do współpracy ze sobą.
Wydawało się, że ta droga ich wspólna potrwa dłużej. Było przecież wielkie pożegnanie Elona Muska w Białym Domu. Dostał złote klucze od Donalda Trumpa, który powiedział, że Elon Musk będzie wracał, będzie się pojawiał. Natomiast to, co stało się później, ta seria tweetów, wpisów obrażających Donalda Trumpa i mówiących właściwie, że on jest niewdzięcznikiem, że jest umoczony w kolejne skandale, no zamknęło Elonowi Muskowi powrót do takiej sytuacji, jaka była wcześniej. I to mówią doradcy Donalda Trumpa, że być może to zostanie zostanie załagodzone. No właściwie już idzie w kierunku załagodzenia pewnego rodzaju, natomiast nie będzie powrotu do tego, jak wcześniej. Pamiętajmy, Musk był jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Donalda Trumpa. On miał dostęp do wielu sekretów Donalda Trumpa, bo z nim mnóstwo także prywatnie. Byli na Florydzie, jeździli razem różnego rodzaju wydarzenia, więc Elon Musk bardzo dużo widział i doradcy Donalda Trumpa obawiają się, żeby przy kolejnym takim wybuchu nie ujawniał kolejnych kwestii, które widział, których był świadkiem. Więc wszystko wskazuje na to, że ta droga w takiej sytuacji, w takim jak to wyglądało wcześniej, jest trochę zamknięta. W przyszłym roku są wybory do kongresu, wybory midterms i będą potrzebne pieniądze, a źródłem Partii Republikańskiej w dużej mierze był Elon Musk. Także wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o zaangażowanie Elona Muska w politykę. Natomiast pytanie, czy to będzie zaangażowanie dla Trumpa, czy może jednak nie?
Czy Donald Trump jest na tyle zdeterminowany, że sprzeda Teslę czerwoną, piękną, którą ma Biały Dom?
No, to było w ogóle ciekawe, kiedy on kupił tę Teslę. On kupił po to, żeby ratować wizerunek Tesli, ratować Elona Muska, przeciwko któremu protestowali użytkownicy Tesli, czy przeciwko któremu protestowali przeciwnicy polityczni. I on teraz tą Teslę chce sprzedać. Mówi, że ją sprzeda. Tak jak zresztą sprzedało wielu demokratycznych polityków, na przykład senator z Arizony Mark Kelly. Może zawsze przykleić sobie to na klejkę, że kupił Teslę zanim Elon oszalał, chociaż no, czy kupił ją zanim Elon oszalał, to jest kwestia dyskusyjna.
No i pytanie o Elona Muska. Czy Elon Musk rzeczywiście założy własną partię? Czy pani w to wierzy?
Raczej nie. Wydaje się natomiast, że Elon Musk może być bardzo ważną osobą, która będzie, może przejąć partię republikańską, odbić ją od ruchu MAGA. To jest bardzo ciekawe, bo Elon Musk ze swoimi postulatami takiej dyscypliny fiskalnej wraca do postulatów, do źródeł partii republikańskiej, do jej korzeni, do tego, jak ta partia wyglądała za Reagana czy za Busha seniora. To była partia bardzo dużej takiej dyscypliny budżetowej. I Elon Musk teraz to podnosi tę kwestię, żeby powrócić do tych postulatów, które były dla Partii Republikańskiej ważne, zanim przejął ją ruch MAGA. Teraz w kongresie, w Izbie Reprezentantów, 58% Republikanów to są ci, którzy trafili do kongresu już za Donalda Trumpa, za jego kadencję po 2016 roku. Więc są to w dużej mierze magowcy. I Elon Musk, finansując kampanię do kongresu w przyszłym roku przed wyborami, może sprawić, że ten odsetek się zmieni i wrócą do kongresu albo osoby, które już były związane kiedyś z Partią Republikańską, zanim ten Donald Trump, albo przyjdą zupełnie nowe osoby, Nikki Haley, która była rywalką Donalda Trumpa w republikańskich prawyborach, które bardziej utożsamiają się ze starym republikanizmem niż republikanizmem w wydaniu Donalda Trumpa. I to może być bardzo ciekawa walka o rząd dusz i tego, kim są amerykańscy republikanie.
I teraz opinia politologa i profesora na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, Jaszy Mąka. On mówi tak, wsparcie Elona Muska okazało się kluczowe dla przemiany Donalda Trumpa w prezydenta przyszłości i pozyskania nowych wyborców. Rozłam wskazuje jednak na fundamentalne błędy obydwu stron. To, że Trumpowi nie udało się utrzymać partnerstwa z Muskiem, po raz kolejny pokazuje, że jest on niezdolny do przekształcenia swojej prezydentury w szerszy przyszłościowy projekt polityczny, czyli w planach jest tylko jedna kadencja. Pani Magdaleno, jeszcze w kontekście potknięcia się, gdy wchodził do samolotu prezydenckiego, a przecież sam Bidena obśmiewał, że się potyka?
Tak, będzie musiał chyba zainwestować w niższe schodki, w takie, jakich używał Joe Biden. Natomiast jeśli chodzi o Elona Muska i jego zaangażowanie, no to on bardzo mocno może, on mówił, że on chce ograniczyć to zaangażowanie w swoje politykę, finansowanie polityki. Natomiast no, wszystko może się jeszcze zmienić. Pamiętajmy, że tutaj mieliśmy starcie bardzo władzy i pieniędzy i pokazanie, kto jest silniejszy. I Donald Trump musiał zaznaczyć granicę, pokazać, on jest prezydentem i Elon Musk przez to został zepchnięty w cień. Pytanie, jak długo Elon Musk będzie chciał pozostawać w cieniu. I czy faktycznie Trump będzie musiał sobie poradzić tylko z tą swoją węższą koalicją. Pamiętajmy, że Elon Musk nie lubił się z MAGA. On był zupełnie innej bajki. On był z Doliny Krzemowej, z branży technologicznej, którą przyniósł Donaldowi Trumpowi, poszerzając jego koalicję, ale on bardzo często ścierał się z ideologią MAGA i jako za Elonem Muskiem. Więc jeśli odejdzie Elon Musk, być może odejdą też giganci technologiczni, albo z drugiej strony oni mogą próbować wskoczyć na miejsce Muska i zająć miejsce prezydenta po to, żeby osiągać te krótkoterminowe cele ważne dla rozwoju ich biznesów.
Jeszcze wróćmy do potknięcia się Donalda Trumpa na stopniach Air Force One, bo Marco Rubio szedł jakąś chwilę za prezydentem i także się potknął. Czy to pani podejrzewa przypadek, czy to w ramach solidarności, żeby pokazać, że każdy się może potknąć? Marco Rubio również potknął się na schodach samolotu.
No, to będzie, dużo zależy od tego, jak to będzie wykorzystane przez demokratów. Może być tak, że demokraci będą Donaldowi Trumpowi dokuczać i to będzie powtarzane bardzo w kółko wiele razy, żeby pokazać, że on już się nie nadaje do tego, żeby sprawować prezydenturę. Jeśli za tym potknięciem pójdą jakieś inne potknięcia, już takie metaforyczne, że jeśli coś mu się nie uda, jakaś wypowiedź będzie źle odebrana, pomyli nazwiska, podobnie jak Biden w trakcie końcówki swojej prezydentury, no to myślę, że to będzie młyn na wodę dla partii, która bardzo potrzebuje takich obrazków, takich filmików, zwłaszcza przed nadchodzącymi wyborami do kongresu. Więc wszystko, bardzo dużo zależy od tego, jakie wydarzenia będą temu towarzyszyć. Oczywiście Donald Trump teraz bardzo w pełni sił witalnych prezydenta. Uczestniczył ostatnio w gali UFC, gdzie pozował z pasem mistrzowskim, więc no, pokazuje to, że on jednak się od tego. I to potknięcie to tylko wypadek przy pracy. No ale jeśli zatem pójdą jakieś inne problemy z publicznym wizerunkiem, no to myślę, że dyskusja publiczna między demokratami, ale być może niektórym republikanom też da do myślenia, że no może on nie jest już tak sprawny i tak silny, jak mówił, jak zapewniał.
No i tak zapowiadałem dzisiejszy program. Mówiłem o tym, że Donald Trump pacyfikuje protesty przeciwko polityce migracyjnej w tej części Stanów Zjednoczonych, o czym mówił nasz poprzedni gość, która jest no, najmniej życzliwa, mówiąc oględnie Donaldowi Trumpowi. Pokłócił się z Elonem Muskiem. Znów usprawiedliwia ataki Putina w Ukrainie. Co jeszcze nas czeka w jego polityce w najbliższych miesiącach, pani zdaniem? Czego możemy się spodziewać? Proszę dłuższą odpowiedź podać niż wszystkiego, bo tego się rzeczywiście można spodziewać.
Myślę, że sam Donald Trump właściwie nie wie, czego jeszcze się możemy spodziewać, bo on bardzo podchodzi reaktywnie do wielu kwestii. Natomiast możemy się spodziewać przede wszystkim masowych deportacji. On chce deportować do końca roku milion osób, które przebywają nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. No bo to jest ten element jego polityki, pod względem której jest najlepiej oceniany. Więc on będzie stawiał na te elementy, w których może odnieść, odtrąbić sukces. No bo w polityce zagranicznej mu nie za bardzo idzie, bo Putin nie chce go słuchać. No ma tutaj wiele innych kwestii, które sprawiają mu problem, więc ta imigracja będzie jego flagową polityką. Pamiętajmy, że Donald Trump będzie realizował wszystko, co mówi, więc możemy sobie przejrzeć jego program wyborczy i zobaczyć, o czym on opowiadał, co zapowiadał, no i wybrać te kwestie, które może najłatwiej zrealizować. I najłatwiej zrealizuje zdecydowanie deportację, zwłaszcza, że on myśli, że ma bardzo duże poparcie społeczne dla tego typu polityki. Więc możemy się spodziewać kolejnych protestów w kwestiach imigracyjnych. Możemy spodziewać się kolejnych zaostrzeń tej polityki i bardzo agresywnej komunikacji wymierzonej w imigrantów. Pamiętajmy o tym, że Amerykanie teraz są bardzo inaczej nastawieni niż byli przy pierwszej kadencji Trumpa, kiedy on też wprowadzał zakazy wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywateli różnych krajów i wtedy to się spotykało z bardzo wieloma protestami. Teraz te protesty oczywiście na przykład są teraz w Kalifornii, ale ogólnokrajowego takiego poruszenia niezależnie od afiliacji politycznej nie ma jak było w 2017 roku, dlatego że Donald Trump miesiącami karmił Amerykanów wizją Ameryki oblężonej, do której nacierają niebezpieczni migranci właściwie z każdego kierunku. Więc możemy spodziewać ta polityka, która sprawia, że budzi w strach Amerykanów i sprawia, że ci imigranci są odbierani bardzo negatywnie, będzie jeszcze pogłębiana, no bo to ułatwia Donaldowi Trumpowi realizowanie jego polityk.
Trzymajmy za nas kciuki, Amerykanie niech trzymają sami za siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Magdalena Górnicka-Partyka, ekspertka do spraw marketingu politycznego USA, autorka podcastu Stan Wyborczy.
Dziękuję.